wolna,
niepodległa. Kłania się Robert Erdman. Dzisiaj zapraszam na drugą część audycji o literaturze polskiej niepodległości. W centrum zainteresowania 20-lecie międzywojenne. Opowiadają o tym historycy literatury z UMK, profesor Radosław Sioma, profesor Rafał Mączkodan oraz profesor Krzysztof Polechoński z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dwudziestolecie międzywojenne nie jest zawieszone w próżni.
Doktor habilitowany Rafał Mączkodan.
Z jednej strony są ogniwa, które bardzo silnie wiążą tę epokę z epoką poprzednią, czyli z Młodą Polską. To są również tworzący i żyjący pisarze. Przybyszewski, Żeromski, Leśmian, Staw jeszcze. To są ci twórcy, którzy oczywiście swoje triumfy największe święcili w okresie poprzednim, ale jednak nadal są obecni i zabierają głos w życiu literackim. I z drugiej strony, jak skończy się dwudziestolecie międzywojenne wybuchem II wojny światowej, to pamiętajmy, że duża część twórców i duża część artystów znajdzie się na emigracji, głównie w Londynie. Tam znajdzie się między innymi Mieczysław Grydzewski, który wyjedzie z Warszawy z walizką pełną materiału do kolejnego numeru Wiadomości Literackich i chwilę później zacznie je wydawać w Paryżu, a potem, gdy pod wpływem różnych perturbacji znajdzie się w Londynie, utraci możliwość wydawania Wiadomości na skutek interwencji sowieckiej, bo Zygmunt Nowakowski, który będzie pisał felietony, będzie bardzo ostro ustosunkowywał się do naszego wschodniego sąsiada. Ale oni się tam znajdą i zaczną natychmiast tworzyć środowisko literackie i mówi się czasami tak o literaturze emigracyjnej, że ona przechowuje te formy i te struktury dwudziestolecia międzywojennego i odtwarza je w jakiejś mierze w miarę możliwości w życiu emigracyjnym. I chyba to jest początek tego mitu, to znaczy chyba tam, a może nawet na pewno, tam zaczyna funkcjonować bardzo silnie motyw kraju lat dziecinnych, który, jak wspominamy, z oddalenia czasowego, przestrzennego i przede wszystkim psychicznego, bo jednak to starzejemy się i ten kraj lat dziecinnych jest nam coraz bardziej odległy, to te kolory stają się coraz żywsze i coraz jaśniejsze. I my w naturalny sposób zaczynamy mitologizować swoją przeszłość. A ponieważ ona przypadała akurat na okres dwudziestolecia, to zaczyna narastać. Także to też nie jest tak, że dwudziestolecie międzywojenne jest na tyle spektakularną epoką, że trzeba ją wyróżnić spośród innych i jest najistotniejsza. Nie, ona się wpisuje w pewien ciąg. Ona ma pewną logikę wewnętrzną, ale też wpisuje się w pewną logikę takiego myślenia w setkach lat. I wówczas można to zobaczyć rzeczywiście w takim dość wyraźnym obrazie.
Na migracji zresztą od razu powstają też teksty, które są jakby w kontrze do tego mitu.
Doktor habilitowany Radosław Sioma.
Czy to mitu dwudziestolecia, czy to mitu literatury, mitu romantycznego, mam na myśli takich pisarzy jak Miłosz Gombrowicz, Pankowski na przykład, że to jest, tak jak w dwudziestoleciu to było pewne napięcie, tak na emigracji to też będzie, chociaż rzeczywiście z powodu warunków politycznych, ta, powiedzmy, mityzacja czy remityzacja, o której mówił Rafał, ona będzie jakby i bardziej potrzebna, i bardziej widoczna, ale chciałem powiedzieć coś takiego, że dwudziestolecie wieczne żywe, oczywiście żartuję, natomiast mam czasami takie wrażenie, że oddalanie się od dwudziestolecia coraz większe, chociaż może to wynika z tego, że nie jestem już taki młody, że jest jakiś rodzaj, nie chcę użyć zbyt surowego słowa, ale jakby literatura, kultura malała właśnie z tego powodu, że oddalamy się od dwudziestolecia międzywojennego. Nie potrafię dokładnie wytłumaczyć teraz tego zjawiska, ale no nie wiem, czy po wojnie przytrafił nam się prozaik tej miary, co Bruno Schulz na przykład. Że Gombrowicz debiutuje przed wojną, Miłosz debiutuje przed wojną, Herbert jest związany z dwudziestoleciem międzywojennym na przykład. Nowa fala nawiązuje do Pipera na przykład i tu są takie ciągi, chociaż może jestem niesprawiedliwy, może za słabo znam literaturę współczesną, by ją tak niesprawiedliwie wystawiać, ale ja mam poczucie wielkości literatury dwudziestolecia międzywojennego, sztuki w ogóle, nie tylko literatury, nawet poza mitem. Ona nie potrzebuje mitu nawet, nie jest mityczna bez mitu w pewnym sensie, to znaczy tym bardziej, że to są pisarze, oni tworzą nowy mit, Czechowicz tworzy nowy mit, Miłosz będzie tworzył nowy mit, Schulz tworzy nowy mit, mówiąc o remityzacji, Czyżewski w Pastorałkach tworzy nowy mit chrześcijański, taki już trochę niemożliwy do rytualnego zastosowania, albo w wierszach hiszpańskich. I ten nowy mit, właściwie mit żyje, stary mit żyje dzięki literaturze w dwudziestoleciu międzywojennym też często.
Opowiadając o literaturze związanej z niepodległością, trzeba przynajmniej wspomnieć o szeregu pisarzy i dzieł, które po 1945 roku zostały skazane na zapomnienie przez cenzurę. W Wśród pisarzy jest między innymi Ferdynand Gettel.
Jeśli chodzi o współczesnych pisarzy okresu międzywojennego,
doktor habilitowany Krzysztof Polechoński,
to powiedzielibyśmy, że ta hierarchia jest zupełnie inna od tej znanej nam obecnie. Ci pisarze żyjący wówczas, tutaj podkreślmy, chodzi o żyjących pisarzy, nie mówimy właśnie o klasykach, o Sienkiewiczu, o Rejmoncie, prawda, ale żyjący pisarze, to jeśli chodzi o liczbę przekładów na języki obce, to plasuje się Gettel na drugiej pozycji. Pierwszą lokatę zajmuje Ferdynand Antoni Osendowski, który również swoją sławę oparł na egzotycznych wspomnieniach z podróży. Także dwudziestolecie jest dla Ferdynanda Gettla najbardziej płodnym okresem i zarazem jest takim spektakularnym wejściem do literatury, bo jest nowelistą, powieściopisarzem, również reportażystą, dramaturgiem. Poza literaturą ma też udany start w teatrze, w filmie, w radio. Są to lata niewątpliwie sukcesu dla Ferdynanda Gettla.
W środowisku literackim też jego nazwisko dużo znaczy. Jest szefem penklubu, Związku Zawodowego Literatów.
To prawda, jest tutaj ta jego działalność organizacyjna godna uwagi. Szybko, jako właśnie młody twórca, ledwo przekroczył 30 rok życia, to z jednej strony to jest właśnie ta twórczość, która pojawia się i zyskuje szerokie uznanie, a z drugiej strony ma też zaufanie środowiska literackiego. Zostaje wybrany prezesem polskiego oddziału penklubu i ta jego prezesura w latach 1926 do 1933 jest bardzo owocna. Wtedy Polska jest gospodarzem 8. kongresu penklubu. To jest dość zaszczytne wyróżnienie. Wtedy przybyło do Warszawy ponad 100 delegatów z różnych krajów. To ponad 26 delegacji. I rzeczywiście to było właśnie świetnie urządzone. Wtedy też pojawia się John Galsworth, jest wówczas prezesem międzynarodowego penklubu. Ten czas właśnie prezesury Ferdynanda Gettla jest bardzo owocny. Wtedy też jest dużo kontaktów z literatami. Wtedy odwiedza Warszawę między innymi Thomas Mann, przybywa również Gilbert Keith Chesterton, brytyjski pisarz, wówczas dużej renomie, emigracyjny pisarz rosyjski Konstantin Balmont. Także rzeczywiście to jest zauważalna aktywność. Po tej prezesurze sekcji polskiej penklubu Gettel sprawdza się jako przewodniczący najszerszej organizacji, o najszerszym zasięgu z polskich organizacji literackich. Mianowicie przewodzi w latach 30. od 1932 roku aż do wybuchu wojny Związkowi Zawodowemu Literatów Polskich. Także również taką funkcję pełni. To też jest wyraz zaufania środowiska dla tego twórcy.
Gdybym miał wskazać jakąś taką jedną cechę,
doktor habilitowany Radosław Sioma,
to byłoby duże uproszczenie, ale wskazałbym umiejętność cieszenia się życiem w literaturze dwudziestolecia międzywojennego. Poczynając od metafizyki codzienności, takiej nie tylko skamandryckiej zresztą, dwudziestolecie po prostu cieszy się, my nie mieliśmy belle époque z powodów geopolitycznych i tak naprawdę takim zwykłym życiem zaczęliśmy się cieszyć z dużym opóźnieniem. I to jest właściwie wszelkie rodzaje radości w tym dwudziestoleciu się zaczynają. To jest też czasami nawet radość religijna. My mamy wtedy wybitnych poetów religijnych. Przecież w dwudziestoleciu żyje i umiera Libert. Pisze Wojciech Bąk, jeden z najlepszych poetów religijnych. To jakby tego jest naprawdę dużo i także w tych tradycyjnych sferach, to nie jest coś całkiem nieznanego, ale to po prostu wybucha. Jeśli czasami się mówi na przykład o pokoleniu Akowskim, jako o takim wyjątkowym, to też jest to pokolenie, które w ogóle zaznało radości ze swobody, z wolności na przykład. Tutaj jakby te swobody, one będą także w sferze obyczajowej czy innej. To jest wyjątkowość dwudziestolecia moim zdaniem, trochę też jego mit właśnie.
To są też lata pewnych poszukiwań u Gettla.
Doktor habilitowany Krzysztof Polechoński.
Zaczyna studia na Politechnice w Wiedniu. Waha się, jaką obrać drogę. Ma takie skłonności artystyczne, ale nie jest w pełni przekonany, czy to ma być malarstwo, sztuki plastyczne, czy literatura. W późniejszych trochę latach dojdzie muzyka. W każdym razie z takim postanowieniem obrania profesji literackiej udaje się do Warszawy. I tutaj zwróćmy uwagę, on jest poddanym austriackim. Wywodzi się z Galicji, mieszka w Krakowie, uczy się też we Lwowie. Udaje się do Warszawy. W zasadzie to zbiega się z wybuchem I wojny światowej i jako poddany austriacki zostaje internowany i jako jeniec cywilny zostaje wywieziony, deportowany do Turkestanu, do odległej azjatyckiej części Imperium Rosyjskiego. I to jest w zasadzie moment decydujący, przełomowy, ponieważ można by powiedzieć, i to są słowa samego Goethe'a, który stwierdził już właśnie ex post po latach, że ten pobyt w Turkestanie dał mu najwięcej i jako człowiekowi, i jako artyście, pisarzowi. Wtedy można by powiedzieć, rodzi się jako twórca i ten pobyt to jest długi, 5-6-letni pobyt na terenie Azji. Tam jest jeńcem cywilnym, między innymi buduje drogi, mosty, natomiast tam zastaje go wybuch rewolucji bolszewickiej. Także to jest, można by powiedzieć, takie doświadczenie, które zaważyło na całej postawie Ferdynanda Goethe'a też w późniejszym okresie. Wraca do kraju dopiero na początku 1921 roku. Polska już istnieje, już w zasadzie utrwaliła swoją niepodległość też w wojnie 1920 roku. Pisze te utwory, które zostały właśnie zainspirowane tym pobytem w Turkestanie i związane są z tym właśnie świadectwem narodzin nowego systemu, z pojawieniem się totalitaryzmu. Pierwszą jego taką pracą jest, można by powiedzieć, itinerarium. To jest wspomnienie z podróży, która jest zarazem ucieczką. Ucieczką właśnie z bolszewickiego Turkestanu. Dość długa podróż przez ówczesną Persję, Beludżystan, Indie. Drogą morską dopiero właśnie wraca do Europy. To jest długa podróż. To itinerarium nosi tytuł Przez płonący wschód. Bardzo charakterystyczny utwór, który właśnie pokazuje narodziny nowego systemu, nowego porządku, albo w zasadzie to chyba można by powiedzieć pewnego chaosu, który wywołuje rewolucja, jest takim bardzo rzetelnym świadkiem, który opisuje te różne wydarzenia, ale też pokazuje, powiedzmy, co dzieje się w tych okrutnych warunkach rewolucji, wojny domowej z człowiekiem. Także to jest taka pierwsza praca Goethe'a. Ona nie została jako pierwsza wydana, ale należy właśnie do tych pierwszych utworów, w których można już poznać Goethe'a jako literata. I tutaj mamy w zasadzie taką serię utworów osnutych na tle tych doświadczeń egzotycznych, turkestańskich, ale też związanych z tym jakby rodzeniem się nowego porządku. I to są utwory, które w zasadzie Goethe'owi przyniosły i popularność czytelniczą, i można by też powiedzieć, że uznanie krytyki literackiej. Także ten czas, pierwsza połowa lat 20. przynosi Goethe'owi sukces i wysoko go plasuje na literackim parnasie młodych twórców, prawda, którzy wówczas wchodzą do literatury. To są przede wszystkim powieści i opowiadania, takie zbiory opowiadań jak Pątnik Karapeta, jak Ludzkość i powieści Karhat. I taka, która wieńczy ten cykl turkestański, albo można by powiedzieć, wyrasta z tych doświadczeń turkestańskich i zarazem jest jakby takim spełnieniem, takim dopełnieniem artystycznym Goethe'a, to jest powieść Z dnia na dzień. Ona w zasadzie przyniosła największy sukces Goethe'owi, została przetłumaczona na kilkanaście języków obcych. Dzięki tej powieści, no tutaj nie umniejszając rangi pozostałej twórczości, ale zwłaszcza ta powieść przyniosła mu taki już szeroki rezonans międzynarodowy.
Ferdynand Goethe, Przez płonący wschód, Warszawa, 1924 rok.
Kiedyś, pod jesień, w naszym rejonie robót zatrzymał się przejeżdżający kontroler Izby Skarbowej, któremu przypadła w udziale ciężka dola rewizji komun rolnych. Korzystając ze sposobności, zapragnąłem usłyszeć, co też myśli o nich ten urzędnik sowiecki. No jakżeż, zapytałem, kiedy rozmowa zeszła na komuny, znalazł pan wszystko w porządku? Ma się rozumieć, czyż może być inaczej? Wzruszył niechętnie ramionami. No, a jakżeż pańskie ogólne wrażenie? Starszy pan spojrzał na mnie badawczo, po czym rzekł bez ogródek. Ogólne wrażenie? Na czele stoją bandyci, a reszta oddaje się próżniactwu i pijaństwu.
Myślę sobie, że trzeba by było przywołać dwa nazwiska.
Doktor habilitowany Rafał Moczkodan.
Jedno to jest nazwisko Campbell, a drugie to jest nazwisko Kołakowski. Ten pierwszy to oczywiście znakomity badacz mitu i tego, jaką funkcję mit pełni w naszej rzeczywistości, jaką funkcję mit pełni w życiu każdego z nas, a Kołakowski to oczywiście kategoria tabu. Ja myślę sobie, że mit i tabu są ze sobą dość mocno sprzężone, to znaczy im bliżej podchodzimy, im uważniej się przyglądamy, tym bardziej odzieramy mit z tej sfery tabu. I to jest niebezpieczna procedura, dlatego że my wchodząc w tą przestrzeń możemy odkrywać rzeczy, na które nie jesteśmy gotowi albo które wolelibyśmy jednak o nich nie pamiętać czy nie wiedzieć. I myślę, że takie zjawisko mityzacji dotyczy dwudziestolecia międzywojennego, że oto mamy pewne wyobrażenie ukształtowane przez edukację, ukształtowane przez również pewne obiegowe opinie i on dotyczy sfery politycznej, społecznej, gospodarczej, ale także sfery kultury i że nasze patrzenie na dwudziestolecie międzywojenne jest w jakimś stopniu nacechowane tą mityczność.
Ostatnim
doktor habilitowany Krzysztof Polechoński.
Szczeblem, najwyższym szczeblem dla literata międzywojennego to było uzyskanie miejsca w Polskiej Akademii Literatury i Getel również zostaje wybrany w skład tego gremium, elitarnego gremium, bo Polska Akademia Literatury powołana w 1933 roku liczyła zaledwie 15 członków i to była oficjalna reprezentacja piśmiennictwa polskiego, reprezentacja, która współdziałała również z władzami państwowymi w propagowaniu literatury, w działalności na rzecz literatury. Prezesował sędziwy już wówczas Wacław Sieroszewski, a wiceprezesem był Leopold Staw, sekretarzem był Juliusz Kadent-Banderowski. Zasiadali tam między innymi Tadeusz Bojrzeleński, Karol Iżykowski, to krytycy literaccy, ale spośród właśnie pisarzy wymieńmy Bolesława Leśmiana, Jerzego Szaniawskiego, Zenona Przesmyckiego, Miriama. Spośród pisarek zasiadała w tym składzie Polskiej Akademii Literatury Zofia Naukowska, jako jedyna pisarka, jako jedyna kobieta, ale tam jeszcze wśród nich byli też znakomici filologowie. Profesor Juliusz Kleiner, profesor Tadeusz Zieliński, Karol Hubert Rostworowski, dramaturg. Ten skład też się zmieniał po śmierci, wybierano następnych, także trafił tam Kornel Makuszyński na przykład. Z młodszych twórców i jedyny z popularnych poetów Skamandra został wybrany w skład PAL-u Kazimierz Wierzyński. Także jest to nieszacowne grono i można by powiedzieć właśnie w ówczesnych warunkach, w warunkach II Rzeczypospolitej to było jakby najbardziej zaszczytne wyróżnienie.
Chciałbym się upomnieć w tym miejscu o
doktor habilitowany Rafał Moczkodan.
Jedno nazwisko jednego człowieka, którego biografii jeszcze się nie doczekaliśmy napisanej pełnej, chociaż już są próby czynione i są opracowania częściowo jemu poświęcone, to jest Mieczysław Grydzewski. To jest człowiek w dalszym ciągu niedoceniony, jest opracowanie dość obszerne Mirosława Supruniuka we wstępach do rubryki Silvarerum wydanej, natomiast nie ma książki o Grydzewskim takiej solidnej, monograficznej. Są zbiory wspomnień o nim, ale nie ma monografii. A to jest postać absolutnie niebywała. To jest człowiek, który był tak silną osobowością, i można powiedzieć, że dźwigał na swoich ramionach tak wielu twórców dwudziestolecia międzywojennego, że gdyby go nie było, to obraz tej literatury wyglądałby zupełnie inaczej. Człowiek, który założył Wiadomości Literackie w Warszawie, tytan pracy, absolutnie niebywała osobowość. W Warszawie jeszcze było mu łatwiej, bo miał grupę współpracowników, ale gdy się znalazł na emigracji, no to prowadził w zasadzie jednoosobową redakcję, i w Londynie wyjeżdżał ze swojego pokoju pierwszym pociągiem metra, przyjeżdżał do redakcji, spędzał tam cały dzień i ostatnim pociągiem metra wracał do siebie. Pracował 7 dni w tygodniu z dwoma urlopami. Jeden urlop w okresie Bożego Narodzenia, drugi urlop w wakacje. Spędzał te urlopy w Paryżu, gdzie namiętnie oglądał 4 do 5 przedstawień teatralnych dziennie i był absolutnym takim, byśmy powiedzieli w pozytywnym tego słowa, szaleńcem bożym, a miał mnóstwo cudownych dziwactw i fantastyczne anegdoty się o nim opowiada, jak choćby to, że aktorzy francuscy nienawidzili Grydzewskiego jako widza teatralnego, ponieważ to był jeszcze czas, gdy teatr realizował tekst dramatu w pełni i starał się to robić jak najdokładniej, a Grydzewski oglądał tylko te sztuki dramatyczne, które po pierwsze przeczytał, a po drugie, których egzemplarz miał przed sobą, rozkładał na kolanach, siadał w pierwszym rzędzie i obserwował aktorów grających na scenie, sprawdzając, czy się nie mylą. Także to było coś szalonego, a zarazem coś cudownego. Człowiek, który pracował na zapleczu British Museum i mówiło się o tym, że British Museum, jeden z największych księgozbiorów na świecie, to jest podręczna biblioteka Grydzewskiego, pracował non-stop cały czas i miał jeden cel. Wielka literatura polska. Absolutne szaleństwo fantastyczna postać, genialna zupełnie, jeżeli chodzi o organizowanie pieniędzy, papieru, środków, różnych rzeczy, które były mu potrzebne. I przy tym niezwykła osobowość spinająca bardzo mocno środowisko literackie, zarówno w Warszawie, jak później w Paryżu czy w Londynie. Troszkę dziś zapomniana, a niesłusznie. Może dlatego, że on sam, choć pisał, to nie tworzył literatury. On pisał głównie teksty związane z historią Polski, teksty związane z jakimiś anegdotami literackimi, takiego typu rzeczami. Zresztą pozostawił po sobie całkiem pokaźny, jak się okazuje, dorobek. A jednocześnie gdzieś tam zawsze był w cieniu i zawsze choćby skamandryci sobie z niego dworowali. Był najlepiej spośród nich wszystkich wykształconych, bo miał jako jedyny stopień doktora nauk historycznych. A oni tak sobie tam pokpiwali z niego, no bo seplenił, bo był łysy i do tego jeszcze z pochodzenia był Żydem. No to miał taki zestaw, że można było na tym naprawdę żarty i kołki mu na głowie ciosać, a on to znosił wszystko cierpliwie i pokornie, potrafił się sam z siebie śmiać i zrobił naprawdę niebywałą pracę, olbrzymią na rzecz naszej literatury.
A w którym momencie Ferdynand Gettel zrobił coś, co wskazało go po 1945 roku na zapomnienie?
Decydujące są lata II wojny światowej dla Gettla, dla jego biografii. Jeszcze może cofnijmy się do końca schyłku międzywojnia, okresu przed wybuchem II wojny światowej. Ta twórczość Ferdynanda Gettla rozwija się harmonijnie. Oczywiście czasem zmienia dziedzinę twórczości. Wspomniałem na przykład te dokonania w dziedzinie filmu. On był jednym z aktywniejszych scenarzystów filmowych. Między innymi współautorem scenariusza do ekranizacji Pana Tadeusza, również ekranizacji Janka Muzykanta według noweli Sienkiewicza brał udział. Są tam też scenariusze jego oryginalne, również pisze słuchowiska radiowe. Natomiast właśnie pod koniec międzywojnia widać, że jest tutaj jakiś taki moment zawahania. Publikuje w 1938 roku, a więc krótko przed wybuchem II wojny światowej, kontrowersyjny tom Pod znakiem faszyzmu, gdzie pokazuje faszyzm jako pewną alternatywę dla rozwiązań demokracji parlamentarnej, która wówczas u schyłku lat 30. chyba przeżywa kryzys i nie spełnia pokładanych w niej nadziei. To rzeczywiście mocno było skrytykowane. Później po latach Gettel pisał, mówił o tym, że był to tom publicystyczny oczywiście, napisany cum bona fide, a więc w dobrej wierze, nie wypiera się tego, natomiast no, uznaje to za decyzję błędną, że w ówczesnych warunkach to chyba jednak nie było roztropne posunięcie. Także tutaj mamy kogoś, kto pokazuje faszyzm jako pewną alternatywę dla rozwiązań politycznych ówczesnych, panujących w Europie, na zachodzie Europy. Natomiast decydujące dla Gettla są lata II wojny światowej. Oczywiście tym faktem, który zaważył na jego dalszych losach, powojennych losach, to jest wizyta w Katyniu. Udał się tam na zaproszenie niemieckie jako jeden z trzech polskich literatów. Oprócz Gettla w tej samej delegacji wziął udział Jan Emil Skiwski, który w późniejszym czasie opowiedział się za współpracą z Niemcami. Trzecim literatem, który pojechał do Katynia spoza generalnego gubernatorstwa, był Józef Mackiewicz. On jechał z Wileńszczyzny w innym okresie, już w końcowym okresie, po odkryciu grobów katyńskich przez Niemców. No i można powiedzieć, że ci dwaj pisarze, Józef Mackiewicz i Ferdynand Gettel, najwięcej przyczynili się do odsłonięcia prawdy o Katyniu. To oczywiście położyło taką anatemę na Gettla jako właśnie świadka Katynia, który no, głosił prawdę do końca i można by powiedzieć zaważyło to na jego losach powojennych, ponieważ w okresie PRL-u został całkowicie unicestwiony jako pisarz. Jego twórczość była na cenzorskim indeksie, żaden z jego utworów nie mógł się ukazać, no i w zasadzie też jego nazwisko zniknęło na okres no, właśnie kilkudziesięciu lat, a więc było nieznane kilku pokoleniom. Także Gettel w wyniku tego musiał udać się na emigrację i tam dokończył życia.
To jeśli się upominamy, to ja się też o kogoś upomnę. Ja już go wymieniałem, to znaczy chciałbym się upomnieć o pisarza, którego większość twórczości przypada właśnie na dwudziestolecie międzywojenne, chociaż jego najbardziej znana sztuka jest sztuką tuż powojenną. Mówię o Szaniawskim i o dwóch teatrach. Szaniawski ma strasznego pecha, takiego życiowo-literaturoznawczego, w tym sensie, że od wybuchu wojny, jak trafia na Pawiak z przyjacielem i administratorem majątku, zaczyna się taki ciąg fatalnych wydarzeń. On tam jest torturowany, nabawia się lęku przed podróżą, zabijają tego przyjaciela. Potem jest w Powstaniu Warszawskim jako cywil. Wychodzi, tuła się gdzieś w okolicach Ojcowa, trafia do domu literatów w Krakowie. Wreszcie udaje mu się wrócić do Zegrzynka, próbuje go odzyskać. Prześladują go komuniści, jakieś takie domiary z powodu kułactwa robią. W 1952 roku topi mu się bliski przyjaciel, on nigdy nie miał rodziny. I to jest pisarz, który chyba literaturoznawcy zapomnieli o nim, a teraz zaczyna o nim zapominać teatr. Być może z jakichś takich kłopotów związanych z prawami autorskimi, szczegółów tutaj nie znam, ale to jest pisarz, który broni naiwności. W takim jej najlepszym rozumieniu, to pięknie zresztą widać w tej scenie dziecięcej krucjaty jako figury Powstania Warszawskiego w dwóch teatrach, ale tę scenę Holubek w swojej znakomitej reżysersko i aktorsko inscenizacji wycina. To znaczy sztuka zaczęła się bać naiwności. Dzisiaj z chęcią pokazujemy rzeczy ciemne, natomiast taki dramaturg, który jest bardzo subtelny pod każdym względem i formalnym i treściowym, jest właściwie całkowicie zapomniany, co jest pewnym zaskoczeniem dla mnie.
Zamieniamy pióro na kij baseballowy, z tego to wynika?
Nie, to chyba nie jest tak do końca, chociaż ostatnio byłem na krzyżakach wystawionych przez Teatr Chorzycy i tam Zbyszko z Bogdańca biegał rzeczywiście z kijem baseballowym i miał znak Polski Walczącej wytatuowany na gimtorsie. To jest tak, że nie należy chyba dramatyzować, że dzieje się coś niepokojącego. Jeżeli przyjmujemy perspektywę nie roku, dwóch, tylko kilkudziesięciu czy ponad 100 lat, to widzimy, że pewne zjawiska w kulturze były obecne, są, różnią się tylko stopniem nasilenia. Zatem nie należy się obawiać tego, że zniknie książka drukowana, nie należy się obawiać tego, że ludzie przestaną zupełnie czytać. To są takie wizje, które oczywiście w literaturze się świetnie sprzedają, takie katastroficzne. Natomiast należy dbać o to, żeby, no tu przede wszystkim rola edukacji, żeby to kształcenie i dorastanie do kultury, pewna propedeutyka kulturalna była prowadzona rzetelnie i właściwie. Jeżeli tego zabraknie, to też kultura się nie skończy, ale będzie poznawana wyrywkowo, szczątkowo, fragmentarycznie i znowu będzie się okazywało, że gdzieś ktoś napisał jakąś niebywale skandalizującą książkę, a weźmie to literaturoznawca, spojrzy i powie, a to było stąd, a to było stąd, a to było stąd, a 100 lat temu powstała taka książka, która jest dużo bardziej szokująca i zaskakująca. Spoglądałbym na to spokojnie, bez nadmiernych emocji, natomiast nie oznacza to, że mamy tracić czujność, no jednak trzeba podejmować działania, zwłaszcza tak jak mówię, w obszarze edukacji, bo ona jest niezwykle ważna dlatego, żeby kultura się utrzymała, no i żebyśmy my też w tej rzeczywistości mogli odnajdować swoje miejsce.
Kij baseballowy może nie dosłownie był znany w dwudziestoleciu międzywojennym, to kto wie, czy właśnie nie jest tak, że najsmutniejsze rzeczy, które przytrafiły się w Europie, zaczynają się w dwudziestoleciu, bo z jednej strony mamy nazizm, z drugiej strony mamy komunizm, jego długotrwałe konsekwencje i to jest jakby tutaj właściwie do głosu dochodzi kij baseballowy. My tak tego nie widzimy, bo jesteśmy w trochę takiej chmurze mitu literatury, ale też nie patrzą tak posępnie na współczesność, aczkolwiek Rafał ma oczywiście rację z tym takim pewną uważnością w sferze edukacji. Dorosłych wychowywać nie wypada, ale dzieci i młodzież zwyczajnie należy. I nie ma niczego złego w tym, że się nie czyta Gombrowicza, Szaniawskiego czy Witkacego, ale nie ma też niczego złego w tym, że się ich czyta na przykład i to jest nawet pewien rodzaj takiego wyzwania estetycznego, logicznego nawet czasami. Nie? To pomijam to, że to są też tak po prostu takie wspaniałe rzeczy. To nie dotyczy tylko literatury, bo to może być muzyka, kino, to jakby kino wypiera trochę literaturę, o tym nie mówiliśmy. To jest dzisiaj takie dużo bardziej popularne medium niż literatura.
Panie profesorze, propagowanie prawdy o Katyniu to jest coś oczywiście bezgranicznie pozytywnego. Natomiast współpraca z Niemcami, z hitlerowcami, czy z tego zarzutu został Goethel oczyszczony?
Tutaj mamy taką sytuację pewnych zarzutów, chociaż właśnie warto o tym wspomnieć, że są to zarzuty w dużej mierze motywowane politycznie. To jest szeroki wątek i bałbym się go tutaj dokładnie rozwijać. Wiąże się sytuacją i działalnością Goethela w okresie okupacji niemieckiej. Pierwsza sprawa, wspomniałem o tym, że Goethel był ostatnim urzędującym prezesem Związku Zawodowego Literatów Polskich do września 1939 roku. Po wkroczeniu Niemców i w czasie okupacji wszystkie polskie organizacje, za wyjątkiem dwóch, zostały rozwiązane, również Związek Zawodowy Literatów Polskich. Goethel nie zrzekł się tej właśnie funkcji opieki nad literatami, nad pisarzami i została siłami pisarzy. Wówczas w Warszawie koncentrowało się środowisko literackie. To było największe skupisko pisarzy na terenie całego Generalnego Gubernatorstwa, czy może nawet na terenie wszystkich ziem polskich pod dwiema okupacjami, niemiecką i sowiecką. Stworzył taką instytucję, która działała przy Radzie Głównej Opiekuńczej, jednej właśnie z tych organizacji, polskich organizacji, których działalność została dopuszczona przez Niemców. Jest to tak zwana właśnie Komisja Literacka albo Literacka Komisja Kwalifikacyjna. Goethel łącznie z dwoma kolegami, Zygmuntem Nowakowskim oraz Władysławem Zyglarskim, prowadzi właśnie taką, można powiedzieć, placówkę, która pełni funkcję pomocy dla środowiska, dla całego środowiska literackiego. Przy tym jest również właśnie prowadzona tak zwana kuchnia literacka, tania stołówka dla literatów w Warszawie, która działała właśnie od jesieni 1939 roku, aż po pierwsze tygodnie powstania warszawskiego, kiedy już ta działalność była już niemożliwa. No i to są właśnie też świadczona literatom pomoc w różnej postaci. Między innymi są to jakieś zasiłki pieniężne, deputaty żywnościowe, również pewna pomoc taka materialna, na przykład opał bardzo trudny do zdobycia i kosztowne. Także literaci, którzy w zasadzie z dnia na dzień zostali pozbawieni jakiejkolwiek możliwości zarobkowania, otrzymywali nie taką pomoc. Także jest to niewątpliwie bardzo pozytywna działalność. Oczywiście to była jawna działalność i ona wiązała się z jakimiś kontaktami z władzami okupacyjnymi. Tego nie można było inaczej prowadzić właśnie w takim zakresie. Także tutaj zwróćmy uwagę. I to było też powodem oskarżeń Goethla albo pomówień Goethla o kolaborację. Jeszcze jedna sprawa, to też bardzo taki element, który wzbudzał kontrowersje, to była tak zwana akcja rejestracyjna. Po prostu artyści wszelkiego rodzaju, nawet właśnie artyści też tacy, którzy wykonywali jedynie swoje rzemiosło, jak na przykład fotograficy, zostali wezwani do rejestracji. W środowisku literackim pojawił się problem, kwestia, czy się rejestrować, czy nie. Było pytanie, czy właśnie z tym samym faktem rejestracji wiąże się właśnie jakaś dalej idąca współpraca z Niemcami, czy nie. Goethel stanął na stanowisku, żeby w tej sprawie każdy decydował samodzielnie, indywidualnie. On sam się zarejestrował, ponieważ właśnie też prowadził jakby taką publiczną działalność. Był też znanym pisarzem, trudno mu było ukrywać się i udawać kogoś innego. Ale też zwróćmy uwagę, że wielu pisarzy o znanych nazwiskach zarejestrowało się w Urzędzie Propagandy, Warszawskim Urzędzie Propagandy. Takie nazwiska jak Leopold Staff, jak Kornel Makuszyński, Karol Iżykowski, który był zresztą zwolennikiem, żeby rejestrować się, Tadeusz Breza z młodszych, Jerzy Zagórski. Także zwróćmy uwagę, tutaj stanowiska były podzielone. Część środowiska właśnie twardo obstawała przy tym, żeby nie poddawać się rejestracji. Część zarejestrowała się. Także tutaj to był też drugi punkt sporny albo taka kontrowersja. Natomiast zwróćmy uwagę, że Goethel w żaden sposób nie uchybił polskiej racji stanu. Także tutaj też zauważmy, że ten fakt zarejestrowania się nie spowodował żadnych konsekwencji. Co więcej, po powrocie z Katynia Goethel właśnie nie udzielił żadnej publicznej wypowiedzi. Natomiast inni udzielali na przykład wywiadów. Jan Emil Skiwski udzielił wywiadu, również Józef Mackiewicz w wileńskiej prasie godzinowej. Także tutaj mamy właśnie takie sytuacje. Goethel natomiast sporządził pierwszy raport z miejsca zbrodni, można by powiedzieć. To był też taki raport, który spowodował, że z Katyniem, ekshumacją ciał na miejscu zbrodni zajął się Polski Czerwony Krzyż. Także w tym większa jest jego zasługa. Natomiast oczywiście przez przeciwników, i tutaj można by powiedzieć, że te ośrodki komunistyczne od lat wojny mocno szkalowały Goethla, uznając go za kolaboranta, za sługusa hitlerowców. Takie stwierdzenia się pojawiały w różnych tekstach. One były inspirowane z tej strony, przylepiły, można by powiedzieć, Goethlowi taką łatkę kolaboranta.
Pamiętajmy o tym, że dwudziestolecie międzywojenne, zrzucając z ramion płaszcz Konrada, odkrywa wiele przestrzeni, które są oczywiście jakoś tam w literaturze wcześniej obecne, ale chyba po raz pierwszy zostają tak mocno wyeksponowane. To jest erotyzm, to jest zabawa, to jest pijaństwo zgoła, to jest taka radość życia. No oczywiście to już było w literaturze wcześniej, tak, ale tutaj po raz pierwszy to się pojawia tak silnie. A z drugiej strony powstają takie małe, takie wewnętrzne mity, czyli na przykład Zagadłowicz już tutaj przywołany, który z jednej strony wchodzi bardzo mocno w przestrzeń erotyki, takiej dość interesującej z punktu widzenia czytelniczego, jednocześnie tworzy mit Beskidu Żywieckiego jako krainy szczęśliwej, gdzie poeta może odnaleźć radość życia w koegzystencji z naturą i z przyrodą. I znowu, dwudziestolecie tworzy takie mity, jest jednocześnie poetą religijnym, także w nim są w ogóle sprzężenia niebywałe i to, że to się mieści w jednej psychice, może być nawet niekiedy zaskakujące. A jednocześnie trzeba powiedzieć o tym, że no, dwudziestolecie zapoczątkowuje też, czy uwypukla, bo też znowu pamiętajmy, że to nie bierze się znikąd, taki mit wsi, i z drugiej strony mit miasta. I to już jest pewnego rodzaju napięcie. I tych napięć w dwudziestolecie międzywojennym, tych zaskoczeń, gdzie sfera sakrum miesza się z profanum, to co wzniosłe z tym co niskie, gdzie to jest szokowanie, zaskakiwanie, pokazywanie z zupełnie innej strony w krzywym zwierciadle, tego jest mnóstwo. I to naprawdę jest fascynujący materiał, który można poznawać, odkrywać i mieć bardzo dużą przyjemność z lektury dzieł, które dzisiaj są często zapomniane, często niesłusznie. Z drugiej strony niektóre, tak jak już mówiłem, są nieco słabsze, ale jednocześnie nadal pozostają niezwykle fascynujące.
To może jeszcze jedno słówko, żeby wyjść z mitu. To znaczy, to była epoka bardzo trudna też, w takim sensie i politycznym, mam na myśli i politykę wewnętrzną i zewnętrzną, bo to był fatalny czas, który się zresztą fatalnie skończył. Z drugiej strony epoka ogromnych nierówności społecznych i ekonomicznych. Kto wie, czy dziś Piłsudski nie miałby procesu za zamach majowy na przykład, nie mówią o jakby o buntach chłopskich na Rzeszowszczyźnie, o ogromnej nędzy w ogóle panującej w dwudziestoleciu międzywojennej, widocznie niekiedy w literaturze, jak na przykład u Niłowskiego w Wspólnym Pokoju albo w Wertepach Buczkowskiego, tego jest znacznie więcej. Grupa Przedmieście na przykład, bardzo dobra grupa prozatorska. Także tu jest jakiś taki trochę rozdźwięk. Z jednej strony jest taka aura, coś z Tuwima, coś z Ordonki, a z drugiej strony jest taki ciężar tej epoki, chyba też w jakiś sposób bardzo odpowiedzialnej. Taka epoka cudowna, z takim cudem narodzin kraju, który 20 lat później znika. No to na dość długo.
Tadeusz Witlin, Ostatnia cyganeria.
Wspominam, jak siedzę u Hulewicza w Polskim Radiu na Zielnej ulicy. Hulewicz mówi do mnie: bardzo życzylibyśmy sobie, żeby pisywał pan dla nas humorystyczne audycje z piosenkami. Tylko jakby taki program nazwać? Może Wesoła Syrena, podsuwam. Bardzo dobrze, cieszy się Hulewicz, bo od razu wiadomo, że to będzie coś zabawnego. A ludzie chcą się pośmiać, szczególnie z aktualnej i ostrej satyry. Co dałby pan na początek? Myślę, że parodię jakiegoś posiedzenia sugeruje. Wówczas ktoś może przy tym nawet coś zaśpiewać. Świetnie! Tylko jakiego posiedzenia? Bo widzi pan, trzeba tak pisać, żeby nikogo nie dotknąć. Jakby to panu wyjaśnić? Hulewicz z zakłopotaniem pociera podbródek. Należy mieć na uwadze, że słuchają nas panie z koła Polek i posłowie, i senatorowie, i oficerowie, i sportowcy, i studenci, i korporanci, i Żydzi, i Ukraińcy, i socjaliści, i narodowcy, i młodzież szkolna, i księża, i pielęgniarki w szpitalach, i strażacy, i dozorcy domowi, i pensjonariusze domu starców, i harcerze, i sokoły, i stowarzyszenia śpiewacze, i stowarzyszenia strzeleckie, jak na przykład Strzelcy Kurkowi. Wszyscy mają swoje posiedzenia i zebrania, a wtedy każdy może coś wziąć do siebie i bardzo łatwo się obrazi. Członkinie koła Polek zaraz napiszą na nas list otwarty do Kuriera Warszawskiego. Żydzi, Ukraińcy, Białorusini, socjaliści i narodowcy postarają się przez swoich posłów o interpelację w Sejmie przeciwko tendencyjnej polityce Polskiego Radia. A wojskowi, obóz Wielkiej Polski i korporanci zdemolują nam biuro. No to wobec takiej sytuacji kogo można by wziąć pod obstrzał satyry? Pytam. Chyba tylko noworodki. Też nie. Hulewicz uśmiecha się i rozkłada ręce. Bo wtedy obrażą się młode matki, babki, różni psychologowie i towarzystwo Kropla Mleka. Mogę napisać satyrę na samego siebie, proponuje żarty. Nawet z piosenkami. I przyrzekam panu, że ani się nie obrażę, ani nie wytoczę panu procesu o zniesławienie.
Goethe po części odpowiedział na zarzuty w swoim pamiętniku, który opublikował na emigracji, pamiętniku zatytułowanym Czasy wojny. Ciekawy tom wspomnień, opublikowany po raz pierwszy w 1955 roku, gdzie również właśnie omawia sprawę Katynia, sprawę tej rzekomej kolaboracji. Z tych zarzutów o kolaborację został oczyszczony jeszcze po ucieczce z kraju. Musiał ratować się ucieczką, ponieważ został za nim wydany list gończy. Prowadzono śledztwo w jego sprawie, to w ciągu 1945 roku. Próbowano go pochwycić, próbowano go zmusić do zmiany stanowiska w sprawie Katynia, do złożenia fałszywych zeznań. Goethe w pewnym momencie uznał, że dalsze przebywanie w kraju w ukryciu, ukrywał się w jednym z klasztorów krakowskich, nie może trwać, także przez zieloną granicę wyjechał na zachód, trafił do drugiego korpusu polskiego. Tam również spotkały go te plotki o rzekomej kolaboracji, jednak został oczyszczony z nich, no ale w zasadzie one cały czas powracały, także Goethe musiał odpierać te zarzuty. W dużej mierze mówi o tej złożonej, skomplikowanej sytuacji w tym pamiętniku Czasy wojny. Żeby dokończyć ten wątek kolaboracji, to zwróćmy uwagę, że w zasadzie ta sprawa została zamknięta dopiero w 1989 roku, kiedy polski oddział Penklubu, to jest czerwiec 1989 roku, polski oddział Penklubu wydał oświadczenie, że wszelkie pomówienia o kolaborację były krzywdzące. Goethe został oczyszczony z wszelkich tego rodzaju zarzutów. Także to dopiero się zamknęło już długo po śmierci samego pisarza, 29 lat po jego śmierci. Goethe umarł na obczyźnie, na emigracji w Londynie w 1960 roku i należał, można by powiedzieć, do tej czołówki polskiej literatury, też tych twórców, którzy przez całe życie i w całej swojej twórczości stali na tym stanowisku niepodległościowym. To jest jedno z tych czołowych nazwisk emigracji niepodległościowej, którzy swoją postawą i swoją twórczością wyraźnie protestowali przeciwko porządkom narzuconym po II wojnie światowej w tej części Europy, przede wszystkim w Polsce.
Dwudziestolecie warto przywoływać w anegdotach. Jest mnóstwo pięknych, wspaniałych, cudownych anegdot poświęconych twórcom tej epoki, pisarzom. Jedną z takich postaci niezwykle anegdotycznych był Bolesław Leśmian, którego bliskim przyjacielem był Franciszek Fischer, taki rodzaj, dzisiaj byśmy powiedzieli, utracjusza, niebieskiego ptaka, jakkolwiek. Na nim podobno jest wzorowana zresztą postać pana Kleksa z Akademii pana Kleksa Brzechwy. Ale Fischer opowiadał piękne anegdoty w stylu: przyjechała pusta dorożka i wysiadł z niej Leśmian. To nawiązując do jego niskiego wzrostu oczywiście, także to są takie rzeczy. Jest taka anegdota mówiąca o tym, że Wierzyński razu pewnego, ponieważ miał pewne problemy żołądkowe, udał się do sanatorium, aby się podleczyć. I wtedy Grydzewski z całą resztą z komandytów starali mu się uprzykrzyć ten pobyt w sanatorium, wysyłając mu rozmaite frykasy, typu tort czekoladowy i inne tego typu rzeczy z odpowiednimi karteczkami, no ale wysłali jedną paczkę, drugą, trzecią. Pomysł się zużył i w momencie, gdy już mieli odpuścić, jeden z nich wpadł na genialny pomysł i mówi: mam, coś fantastycznego, i wysłali mu żywego prosiaka. Także to są takie rzeczy, które tam się odbywały niejednokrotnie, więc to też jest to oblicze literatury dwudziestolecia, o którym trzeba pamiętać. To są żywi ludzie, oni mają swoje zwykłe, codzienne życie, zwykłe, codzienne problemy, troski, czasem frustracje, czasem lęki, i to też się mieści w tych ich tekstach literackich, też można tego poszukiwać i można szukać kontaktu z nimi, tym bardziej, że jest to epoka, która pozostawiła po sobie mnóstwo śladów literackich, mnóstwo korespondencji, właśnie czasopism. To czasami jest rozproszone, trzeba to zbierać, gromadzić, poszukiwać, ale ten trud jest za każdym razem opłacalny, bo się odkrywa rzeczy zupełnie nowe, zaskakujące, a jednocześnie bardzo atrakcyjne.
Przyszła mi do głowy taka myśl, że z literaturą jest trochę jak z religią. To jest a propos tego mitycznego wymiaru literatury. Nie tylko dlatego, że każdy wielki poeta jest trochę jak ewangelista. Może świecki, ale jednak. Ale Piper powiedział, że poeta pisze dla 12. I ta właśnie magiczna liczba 12 tutaj jakby trochę koresponduje z tą religijnością, która de facto też jest mitem przecież. Jakby bardzo odległym od rzeczywistości często. I bardzo podobnie bywa z literaturą. Ona trochę tworzy świat, może ze sztuką w ogóle, nie tylko z literaturą, świat idealny, taki świat który bywa ucieczką, ale bywa też przypomnieniem albo niezgodą na realność właśnie. To taki, kto wie, czy literatura nie jest nową formą religijności właśnie. Może nie tylko poezja. Ja dość często o tym tak myślę i wielu tych twórców dwudziestolecia byłbym w stanie nawet tak traktować, że wchodzą w pewne miejsce. W momencie kryzysu pewnego typu zbiorowych wyobrażeń oni zaczynają generować na przykład nowe mity.
Myślę sobie, że dekompozycja tego mitu, rozłożenie go na czynniki pierwsze, to jest proces, który musi być rozłożony na lata. Nie mamy najmniejszych szans, żeby to zrobić w obszarze tej audycji. Natomiast mam nadzieję, że choćby częściowo udało nam się, nazwijmy to może niezbyt zręcznie, odczarować to dwudziestolecie. Zdjąć z niego tą pewną jednolitość, jaką uzyskuje każdy mit i pokazać Państwu, że jest to epoka niebywałych kontrastów, zupełnych zaskoczeń, rzeczy fantastycznych i jednocześnie przerażających, pięknych i brzydkich, wartościowych i jednocześnie grafomańskich. To wszystko tam się mieści, to wszystko jest w takim bardzo bogatym tyglu narodowościowym, bardzo interesującym tyglu językowym. Cała reforma językowa na przykład dwudziestolecia międzywojennego, te dyskusje i spory o tym, czy krawat ma się nazywać krawatem, czy ma być zwisem męskim, to są wszystko te rzeczy, które są niebywale intrygujące, fascynujące i to, co pozostaje nam Państwu życzyć na koniec tej audycji, to odkrywajcie Państwo dwudziestolecie, bo to jest naprawdę wspaniała, fascynująca epoka, a wybrać się do niej wcale nie jest tak trudno. Wystarczy pójść do biblioteki i sięgnąć po zakurzone książki, których nikt nie czytał od lat 20-30, otworzyć i znaleźć się w zupełnie innym świecie.
I to wszystko dzisiaj. Zapraszam za tydzień. W audycji wypowiadali się historycy literatury z UMK, doktor habilitowany Radosław Sioma, doktor habilitowany Rafał Moczkodan oraz doktor habilitowany Krzysztof Polechoński z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykorzystane zostały fragmenty utworów Ferdynanda Goethe'a Przez płonący wschód, Warszawa, 1924 rok oraz Tadeusza Witlina, Ostatnia cyganeria, Czytelnik, 1989 rok. Za współpracę dziękuję Piotrowi Majewskiemu i Marcinowi Kupczykowi, a Państwu za wspólnie spędzony czas. Kłania się Robert Erdman.
O te jeziora, co wokół rozlane, borów i lasów i ciszy potęga.
To, co się kocha, na zawsze zostaje. Otwarta przed nami do czytania księga. Zosia w ogrodzie,
anielska czy ziemska, i ta siła zwiewna stała czy ulotna.
Spojrzał Tadeusz, zgubił się, nie wie.
Widział, czy się zdawało, że wybraną spotkał. Gerwazy,
kratazy,
husy
albo sokół.
Nie masz zgody, mo panku, spory na co dzień.
Soplicowie,
Choreszkowie, a Moskal na karku. Dziwnie zadumany ksiądz Robak dobrodziej.
Kłócą się i
przygotować to, cnoty przybędzie. A sędzia na to zrobić powstanie. ja z synowcem na czele i jakoś to będzie. Kłócą się i kochają, polują i rusztują nad życiem. Dąbrowski urzeczony, wzruszony głęboko, młodzi przy szablach, a oddech wstrzymany. Roch niezapomniany, wolne Soplicą. Kłócą się i
Poloneza czas zacząć podług praw pierwszeństwa. Kochajmy się wszyscy, niech wokół rozbrzmiewa. Może to ostatni polonez lub pierwszy?
Co nie przyszło łatwo, uszanować trzeba.